pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Komisja Europejska w środę podejmie decyzję w sprawie wszczęcia procedury wobec krajów, które nie przyjmują uchodźców. Poinformował o tym rzecznik komisji. Wcześniej Reuters podał, powołując się na źródła unijne, że procedura zostanie wszczęta wobec Polski, Węgier oraz Czech. Polski rząd i prezydent nie zgadzają się na przymusową relokację uchodźców. Podobne stanowiska mają także władze węgierskie i czeskie. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak po spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie powiedział, że metody relokacji przyciągają kolejne fale emigracji do Europy. W jego ocenie kary za nieprzyjęcie cudzoziemców są bezpodstawne.
Komisja Europejska przedstawia różne groźby w stosunku do nas, ale jesteśmy solidarni. Uważamy, że Komisja Europejska nie ma racji. Uważamy, że te zapowiedzi dotyczące ukarania państw z Grupy Wyszehradzkiej są bezpodstawne. Uważamy, że polityka bezpieczeństwa jest polityką krajową, nie jest polityką europejską, a my stoimy na straży bezpieczeństwa naszych państw.
Polska pomaga finansowo ofiarom konfliktów w rejonach zapalnych. Z ostatniego majowego raportu Komisji Europejskiej wynika, że Węgry, Polska i Austria jako jedyne nie dokonały relokacji ani jednej osoby. We wrześniu 2015 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym ówczesny polski rząd, zgodziły się na przeniesienie 160 tysięcy uchodźców z Włoch oraz Grecji. Dotychczas około 20 tysięcy, czyli nieco ponad 12% ustalonej liczby osób, zostało faktycznie przeniesionych. Posłowie z Kukiz15 spotkali się w poniedziałek z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą w sprawie przyszłorocznego referendum konsultacyjnego. Politycy zaproponowali m.in., aby głosowanie potrwało 2 dni, a Polacy mieli możliwość oddania głosu za pomocą internetu. Prezydent Polski, jak powiedział po spotkaniu poseł Paweł Kukiz, chce przeprowadzić szerokie konsultacje, po których powstanie lista 10 pytań.
W wyniku tych spotkań ma powstać te 10 pytań referendalnych. Czyli mówiąc krótko, to nie będą pytania pana Dudy wyciągnięte gdzieś tam z szuflady, czy pana prezesa Kaczyńskiego, czy Kukiza, czy jakiegokolwiek z ugrupowań parlamentarnych, ale po prostu pytania, które powstaną po szerokich konsultacjach społecznych.
Prezydent zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 roku. Zdaniem prezydenta Polacy powinni się w nim wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej swojego państwa. Między innymi na temat roli prezydenta, Sejmu i Senatu. Wyniki referendum miałyby stać się następnie podstawą przygotowania projektu nowej ustawy zasadniczej. Nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10 to pierwsze adresy, którymi zajmie się Komisja Weryfikacyjna do spraw stołecznej reprywatyzacji. Komisja wezwie w charakterze strony na pierwszą rozprawę w sprawie lokalu przy ulicy Twardej m.in. Hannę Gronkiewicz-Walc, poinformował szef komisji Patryk Jaki. Komisja podjęła również decyzje związane z zabezpieczeniami dokonanymi w księgach wieczystych dotyczącymi obrotu tymi nieruchomościami. Wnioski w tej sprawie znajdują się już w sądzie, podkreślił wiceminister.
Chcę powiedzieć o kolejnych postanowieniach komisji. Mianowicie komisja postanowiła wezwać na pierwszą rozprawę w sprawie ulicy Twardej 10. W charakterze strony wezwać na rozprawę pana Macieja M. oraz prezydenta miasta stołecznego Warszawy panią Hannę Gronkiewicz-Walc. W charakterze świadków komisja postanowiła podjąć decyzję o wezwaniu następujących osób. Pan Jerzy M., który był urzędnikiem miasta stołecznego Warszawy, pan Marcin Bajko, również urzędnik miasta stołecznego Warszawy, pani Gertruda Jakubczyk-Furman, urzędnik miasta stołecznego Warszawy, pan Krzysztof Śledziewski, urzędnik miasta stołecznego Warszawy, pan Andrzej M., pan Tomasz Rzet, występujący jako pełnomocnik w tej sprawie oraz pani Grażyna K., występująca jako kurator.
Szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji Patryk Jaki powiedział także, że komisja wszczęła postępowanie reprywatyzacji budynków m.in. przy ulicach Zielnej 7, Złotej 17 i 19 oraz Noakowskiej 16. Pierwsze decyzje komisja ma podjąć w lipcu. Komisja może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie Jerzego Millera, byłego szefa MSWiA i byłego przewodniczącego komisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej. Zdaniem Antoniego Macierewicza, Jerzy Miller jest winien niedopełnienia obowiązków, a być może także działania na szkodę śledztwa w sprawie katastrofy Tu-154M. Szef MON-u na antenie jednej ze stacji telewizyjnych powiedział też, że Jerzy Miller ukrył rzeczywiste dane o katastrofie smoleńskiej. Sprawa byłego szefa MSWiA Jerzego Millera to jedna z kwestii, którymi powinna zająć się prokuratura, mówi poseł Wojciech Skurkiewicz z Sejmowej Komisji Obrony.
Jest wiele obszarów, jest wiele kwestii, które wymagają wyjaśnienia i jestem przekonany, że tymi sprawami powinna zająć się prokuratura w pierwszej kolejności, bo prokuratura powinna wyjaśnić zaniechania również ze strony najwyższych urzędników rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale jestem przekonany, że z jednej strony ta odpowiedzialność karna za te zaniechania to jedna rzecz, ale również i odpowiedzialność polityczna. I jestem przekonany, że przyjdzie taki dzień, że osoby, które wtedy rządziły krajem, osoby, które przyczyniły się do tego, że państwo polskie nie zdało egzaminu po 10 kwietnia 2010 roku, staną przed Trybunałem Stanu.
Minister obrony Antoni Macierewicz powołał podkomisję do ponownego zbadania katastrofy w lutym ubiegłego roku. Halina Szymańska od poniedziałku pełni funkcję szefa Kancelarii Prezydenta Polski. Zastąpiła na tym stanowisku Małgorzatę Sadurską, która została wiceprezesem PZU. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Belwederze podziękował minister Sadurskiej za dotychczasową pracę. Zwracając się do Haliny Szymańskiej, prezydent powiedział, że jest przekonany, iż będzie ona wykonywać powierzone jej obowiązki jak najlepiej.
Dziękuję, że pani to zadanie podejmuje. Bardzo dziękuję, bo jest pani osobą niezwykle doświadczoną na funkcjach kierowniczych, co dla mnie jest bardzo istotne. Zajmowała ich pani w swojej dotychczasowej karierze zawodowej bardzo wiele. Teraz ostatnio wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc jednostki, która działa ogólnopolsko i ma olbrzymie struktury, struktury dużo większe niż Kancelaria Prezydenta. Bardzo serdecznie witam panią w Kancelarii Prezydenta, pani minister i bardzo cieszę się, że przyjęła pani tę nominację. Jestem przekonany, że wykona pani te obowiązki jak najlepiej.
Halina Szymańska z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła też podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Dotychczas pełniła funkcję wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni ma już 40 lat. Z tej okazji na statku Dar Pomorza odbyły się uroczystości, których centralnym punktem była msza święta. Eucharystii przewodniczył i słowo wygłosił ksiądz biskup Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy gdański. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Stowarzyszeń Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni i Szczecinie. To właśnie na morzu poznaje się prawdziwe życie, zaznacza kapitan Żeglugi Wielkiej Wiktor Czat z klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Szczecinie.
Tam dopiero pozna się prawdziwe życie, kiedy na morzu huczą fale i morze staje się niebezpieczne. Często takie coś przeżywałem, ale wierząc, że da się wszystko załatwić, przypłynąłem szczęśliwie zawsze do portu schronienia.
Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni powstało w 1977 roku. Zadaniem stowarzyszenia jest m.in. kultywowanie i propagowanie najlepszych tradycji polskiej bandery, popularyzacja gospodarki morskiej czy opiniowanie kierunków i metod kształcenia kadr morskich. Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, wystąpienie publiczne, rozmowy z przywódcami inicjatywy Trójmorza – tak ma wyglądać wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce. Według szefa MSZ-u Witolda Waszczykowskiego Trump ma być w Polsce późnym wieczorem 5 lipca. Biały Dom potwierdził, że prezydent USA odwiedzi Polskę 6 lipca przed przypadającym w lipcu szczycie G20 w Niemczech. Wizyta odbędzie się na zaproszenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski po spotkaniu z węgierskim ministrem spraw zagranicznych i handlu, pytany o szczegóły wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce, podkreślił, że ta wizyta jest jeszcze w trakcie przygotowania.
Ta wizyta jest dopiero przygotowywana. Jest cała agenda, czy cały porządek obrad dotyczący tematów bilateralnych polsko-amerykańskich. Mamy wielomiliardową współpracę gospodarczą polsko-amerykańską. Mamy inwestycje amerykańskie w Polsce. Ostatnio również kontrakt na dostawy gazu skroplonego do Polski. Więc chcielibyśmy oczywiście utrzymać te tematy w dyskusji, a nawet rozszerzyć o nowe oferty. Oczywiście ważnym zagadnieniem będzie współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, zarówno w ramach NATO, jak i bilateralna. Na pewno poruszymy też problemy kilku regionów bliskich nam, szczególnie Bliski Wschód, Afryka Północna, bo to są regiony, skąd wychodzą zagrożenia dla Europy, a pośrednio również dla Polski.
Minister Waszczykowski poinformował również, że w ramach wizyty planowane jest spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Andrzejem Dudą. Najprawdopodobniej prezydentowi USA będzie towarzyszyła delegacja m.in. sekretarzy obrony czy też szefa Agencji Bezpieczeństwa. We Francji stabilizuje się pewien stary układ, którego nową twarzą jest prezydent Emmanuel Macron i jego partia, wskazał profesor Mieczysław Ryba. Ekspert odniósł się w ten sposób do wyników pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji. Zwyciężyła partia prezydenta Emmanuela Macrona, La République en Marche, i sojusznicy z Modem, zdobywając ponad 32% głosów. Ocenia się, że ugrupowania te mogą liczyć na 400-445 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Prawica, czyli Partia Republikanie, ma drugie miejsce, zdobywając 21,5% głosów, a skrajnie prawicowy Front Narodowy ponad 13%. Umacnia się stary układ władzy, ale to nie rozwiązuje poważnych wewnętrznych problemów kraju, ocenił profesor Mieczysław Ryba, politolog.
Pamiętajmy, że to jest rekordowa liczba absencji, jeśli bierzemy pod uwagę udział w wyborach. Bodaj niespełna 50% ludzi uczestniczyło, co na warunki francuskie jest bardzo dużym takim wyrazem braku zaufania dla całej sceny politycznej. A problemy są nabrzmiałe, bo tu chodzi przede wszystkim o kryzys finansowy, gospodarczy we Francji, bo tu jednak chodzi o kryzys związany z potęgującym się terroryzmem islamskim. Pytanie jest takie, czy ta stara, nowa ekipa będzie w stanie temu zaradzić, skoro przez tyle lat wręcz potęgowała te problemy. Mam duże wątpliwości.
Druga tura wyborów parlamentarnych odbędzie się we Francji za tydzień. Ataki na Radio Maryja, a także na mnie, odbywają się falami, ale w bardzo podobny sposób. Mówi naszemu dziennikowi dyrektor katolickiej rozgłośni ojciec dr Tadeusz Rydzyk. To jest zawsze manipulowanie, tworzenie fałszywego obrazu rzeczywistości, jaka jest w Radiu Maryja, Telewizji Trwam czy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, wyjaśnia. Dyrektor Radia Maryja na łamach gazety skomentował w ten sposób m.in. oskarżenia Faktu. Tabloid zarzucił ojcu Tadeuszowi Rydzykowi wpływ na obsadę części stanowisk w spółkach Skarbu Państwa i kierowanie do nich swoich ludzi. Ojciec Tadeusz Rydzyk odniósł się też dzisiaj do sprawy na antenie Radia Maryja. Zwrócił uwagę na autorów informacji, które na jego temat pojawiają się w prasie.
W jednej gazecie napisali, przysłał mi pan Andrzej Jaworski ten artykuł, przysłał mi, bo ja tego nie biorę do ręki, to jest taki tabloid niemiecki. I kto? Człowiek, który pracował w naszym dzienniku, ale nie było mu po drodze ideowo i pieniężnie nie było mu po drodze. To wiedziałem, został, nie wiem, czy sam odszedł, czy był zwolniony i patrzę, raz napisał, raz, drugi raz napisał. Pamiętam, inny też dziennikarz był u nas, przyszedł kiedyś do mnie, taki patriotyczny, ale ja uwierzyłem w to. Katolik, idzie do kościoła, a później pisał, jak nie wiem co, później następny, absolwent, taki miły, wszystko razem. A później w gazecie wyborczej pisze, specjalista od mojej osobowości.
Więcej na ten temat na www.radiomaryja.pl. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.